życia. Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest zakończeniem wielkiej mowy eucharystycznej. Z pewnością pamiętamy to wydarzenie, kiedy Pan Jezus rozmnożył na pustyni chleb dla kilku tysięcy ludzi. I wtedy, kiedy Żydzi zrozumieli, co Jezus uczynił, jak wielkiego cudu dokonał, to wtedy chcieli go obwołać królem. Bo dobrze mieć takiego króla, który nic nie ma, albo odrobinę, i potrafi z tej odrobiny nakarmić tysiące ludzi. I kiedy chcieli go obwołać królem, to Jezus uciekł przed nimi, pamiętacie? I uciekł do Kwarnaum. I tam poszedł do świątyni. A ludzie poszli za nim do tej świątyni. I później, kiedy oni już byli zgromadzeni w tej świątyni, to zaczął im wyjaśniać, co tak naprawdę działo się i o co chodziło wtedy, kiedy oni jedli chleb na pustyni. I co im powiedział? Powiedział, że ten chleb, który jedli, jest zapowiedzią tego, że oni będą jedli jego ciało i będą pili jego krew. I kochani, w niedzielę, kilka tygodni temu, przez 4 niedziele z rzędu, czytaliśmy w kawałkach, we fragmentach tę wielką mowę eucharystyczną. I dzisiaj jest zakończenie tej wielkiej mowy eucharystycznej. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Rzecz szokująca zupełnie, jakby niepojęta na nasze dzisiejsze czasy. Co się dzieje? Ludzie widzą znak. Tak nieprawdopodobne, że ci, którzy znają Pismo, a u nich prawie wszyscy znają Pismo, to nie tak jak u nas, że tylko niektórzy czytają Pismo Święte. U Żydów większość ludzi znała Pismo. Większość. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie, którzy wiedzą mniej więcej, o co chodzi, wiedzą to, że wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz, to jednym ze znaków tego Mesjasza będzie to, że będzie karmił ludzi w taki sposób, który jest nadprzyrodzony. Nadprzyrodzony, czyli tak jak Jezus zrobił kilka bochenków chleba, kilka rybek i potrafił nakarmić tysiące ludzi. I ten znak był znakiem przyjścia Mesjasza. I ci ludzie wiedzieli o tym, że w tym momencie oni mają pośród siebie, przynajmniej niektórzy to wiedzieli, że mają Mesjasza. Czyli że nadeszły czasy mesjańskie. Idą za Jezusem do Kafarnaum, do świątyni, do synagogi. Jezus im wyjaśnia, o co chodzi. Jak ten moment się kończy? Zobaczcie. Widzieli znak mesjański i jedli chleb z niczego. Jezus im dał to. To nie tak, że ktoś im powiedział, że jest taki człowiek, tylko oni obsuwali z Jezusem, który rozmnożył na ich oczach chleb. I w momencie, kiedy im powiedział, że ten chleb jest zapowiedzią, przygotowaniem do tego, że oni będą jedli jego ciało i będą pili jego krew, to oni coś zrobili w sercu, zgorszyli się. Nie w niejednym sercu tego człowieka, który widział mesjański znak, to jest bardzo ważne, mesjański znak, w niejednym sercu tego człowieka z pewnością zrodziło się takie myślenie: człowieku, ty jesteś bluźniercą. Ty jesteś bluźniercą, co ty opowiadasz? Kochani, na tamtą mentalność ludzi, tamtej epoki, to słowo, które powiedział Jezus, to był taki wstrząs, że ci ludzie odeszli od Jezusa. Pomimo tego, że widzieli mesjański znak, największy ze wszystkich znaków, jeśli chodzi o strukturę tych różnych znaków, o gradację tych znaków, oni odeszli. I teraz zobaczcie, możemy myśleć o tych ludziach negatywnie, ale w tamtej epoce nie mieściło się niemalże chyba nikomu, łącznie z apostołami, bo Jezus powiedział, czyli ty chcesz odejść. Oni przez to, że byli bardzo blisko Jezusa, powiedzieli, ty masz słowo życia wiecznego, dokładnie podziemy. Tak się zeszli z Jezusem i tyle widzieli, że zaryzykowali pozostanie przy nim. Ale zobaczcie, w tamtej epoce było to nie do zrozumienia, jak można żywić się ciałem drugiego człowieka, nawet jeśli jest to Mesjasz. Niepojęte to było dla nich. I musimy tych ludzi trochę zrozumieć. Ktoś by powiedział, my jesteśmy w lepszej sytuacji. Tak, jesteśmy w zdecydowanie lepszej. Dlaczego? Bo od małego dziecka już, od niemowlęctwa, niektórzy rodzice i dziadkowie przychodzą do kościoła z dziećmi i one nasiąkają Jezusem. rozmawiają o tym, co się tutaj dzieje. I tym dzieciom odciska już niemalże tłumaczy się, że przyjdzie taki moment, że one będą mogły spotykać ciało Boga. Większość z nas nie ma z tym problemu, ale kochani, generalnie cywilizacja zachodnia, w której my żyjemy, kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone też, jeden z kardynałów amerykańskich powiedział niedawno, że połowa katolików, którzy chodzą na mszę świętą, nie wierzy w to, że w tym kawałku chleba jest żywy Bóg. Nie wierzą w to. Chodzą do kościoła, przyjmują komunię świętą, ale traktują to jako opłatek. Jako chleb. Dlaczego? Bo nie mieści im się to w głowie, że jest to możliwe, że Bóg jest tak pokorny wobec człowieka. Jest tak pokorny, że wchodzi ze swoim bóstwem i człowieczeństwem w kawałek chleba i staje się pokarmem dla człowieka. Człowiekowi współczesnemu, który uwierzył w swoją wielkość, że dosięga gwiazd, dosłownie, i może wiele w tych dziejach świata zrobić, ma potencjał niewyobrażalny, dosłownie, jest zdolny niemalże do wszystkiego, temu człowiekowi nie liście chłowie, żeby Bóg był tak pokorny, by to jeszcze na małe chleba. Dlatego, kochani, z pewnością słyszeliście już nieraz takie zdanie, że pycha, co robi? Tak, spycha z nieba. Pycha, spycha z nieba. A pokój daje to niebo. W niebie, przepraszam, w piekle są dziewice, tak jest tradycja Kościoła, święci tak mówili, że w niebie, przepraszam, w piekle są dziewice, ale nie ma jakich ludzi. Nie ma ludzi pokojnych. Nie ma pokojnych ludzi. Dlatego zobaczcie, na dzisiejsze czasy, które są niestety czasami bardzo pysznymi w postawach bardzo wielu ludzi i to w jakimś mniejszym albo większym stopniu może nam się udzielać, w dzisiejszych czasach Pan Bóg mocniej niż kiedykolwiek indziej daje nam Eucharystię. Po co? Po to, żebyśmy uczyli się pokory. Po to, żebyśmy uczyli się pokory. Jeśli Bóg jest tak pokorny, to ja nie mogę być pyszałkiem wobec innych. Ja nie mogę być pyszałkiem wobec świata. Nie mogę być pyszny wobec samego Pana Boga. A człowiek ma takie skłonności. Dlatego Eucharystia, kochani, uczy nas bardzo wielu postaw. Niezwykle wielu postaw. A jedną z najcenniejszych jest ta, że ona uczy nas pokory. I to w najgłębszym znaczeniu. Trochę za długi ten wstęp, bo to miał być wstęp, po prostu kilka zdań, ale niestety mam bardzo rozwiniętą potrzebę mówienia o Eucharystii i każdy chwilę wykorzystuje do tego. Przepraszam za to. Wracamy do naszych rozważań krok po kroku o mszy świętej. Przypomnijmy sobie to, co mówiliśmy na pierwszej katechezie podczas mszy świętej, że msza święta rozpoczyna się od czego? Pewne skróty mówimy, bo wiemy o tym, że jeszcze przed pocałunkiem ołtarza jest procesja, jest śpiew, jest przyklękanie, to wszystko ma znaczenie we mszy świętej. Powiem więcej, ma znaczenie również to, co to ogromne znaczenie, co ty robisz przed mszą świętą. Na ten temat można by zrobić całe rekolekcje dosłownie, na temat przygotowania do mszy świętej. To ma tak wielkie znaczenie, że nie wyobrażamy sobie, ile od tego zależy, ale niestety nie ma czasu już na to, bo tych spotkań naszych, jeśli chodzi o jakby wyjaśnianie mszy świętej, jest tylko 6. Także już jesteśmy przed drugim, dlatego ja pozwolę sobie dzisiaj na tym spotkaniu przynajmniej dokończyć obrzędy wstępne mszy świętej. Rozpoczęliśmy od pocałunku, a teraz następny element mszy świętej. A więc obrzęd wstępny. Kolejnym elementem, kochani, po pocałunku jest właśnie znak krzyża. Jest znak krzyża. I zobaczcie piękno naszej wiary. Dotykasz dłonią czoła, dotykasz dłonią piersi, dotykasz dłonią jednego ramienia, dotykasz dłonią drugiego ramienia, składasz ręce. Ile to wszystko trwa? 3 sekundy? 4 sekundy? Może czasami 5 sekund? Co się, kochani, dzieje podczas tych kilku sekund? Co się dzieje? W tym momencie wyrażasz najświętszy znak twojej wiary. Nie ma świętszego znaku jak znak krzyża. Wiemy o tym doskonale. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus przyszedł na ziemię z nieba po to, żeby dać nam zbawienie, otworzyć niebo. I to się dokonało przez bramę, jaką jest krzyż. bezprzyzaniebym ubezpowienia, on tak te sprawy ustawił. I zobacz teraz przez to dotknięcie dłoni czoła, dotknięcie piersi i tak dalej, ty wchodzisz w tę tajemnicę, którą on przyniósł na świat. I od tej tajemnicy zależy zbawienie ludzi. I ojcowie Kościoła mówią, że krzyż to jest łoże miłości, na którym Bóg zaślubił człowieka. Wyobrażasz sobie, jaką płynie w tym zawali? Łoże miłości, na którym Bóg zaślubił człowieka. Czyli to Augustyn kiedyś powiedział, że przecież to jest taka pułapka, którą Jezus zastawił na szatana. Szatan myślał, że wtedy, kiedy przez swych ludzi ukrzyżuje Jezusa, to go zwycięży. A to była jego największa przegrana. Kolejny, pamiętacie film Pasja Mela Gibsona? To jest arcydzieło ze wszystkich arcydzieł, jakie chyba do tej pory w kinematografii światowej, dotyczące oczywiście spraw religijnych, stworzono dla mnie osobiście. Jestem po uszy zakochany w tej filmie. Po uszy. I tam jest genialna scena, kiedy Jezus umiera na krzyżu i wtedy z nieba, z oczu Boga Ojca, płynie łza. Pamiętacie tą łzę? I co ta łza robi? Ona spada do czeluści piekła. Szatan w tym momencie jakby dopiął swego, bo zabił Jezusa przez swych ludzi. I to w najbardziej haniebny ze wszystkich możliwych sposobów na tej ziemi. Dopiął swego. I zobaczcie, co się dzieje. Tam jest taka przepiękna scena, kiedy ta łza idzie do czeluści piekła i szatan wpada w histerię. Rozpacz. Bo zobaczył, co tak naprawdę Jezus dokonał na krzyżu. Genialna scena. Kochani, dlatego bardzo ważne, dlaczego o tym tak mówię? Dlatego, że bardzo ważne jest to, żebyśmy my ten znak krzyża czynili z namaszczeniem. Z namaszczeniem. Z rozwagą, z uwagą. Ze świadomością, co on znaczy. Kochani, mam taką pasję, mam wiele pasji w życiu, ale taką pasję, że zawsze jak przyjeżdżam do parafii, a tych parafii już było tysiące, które odwiedziłem, to zawsze, kiedy przyjeżdżam do parafii, to gdzieś tam dyskretnie stoję w jakimś miejscu, albo siedzę i przyglądam się, jak ludzie wchodzą do kościoła i robią znak krzyża, albo jak wychodzą z kościoła i robią znak krzyża. Wiecie, mówię wam słowo honoru, szczerze, że w każdej parafii od kilkudziesięciu lat już przeżywam ból. Ja świadomie wchodzę w ten ból, żeby on prowokował mnie do jeszcze większego zaangażowania. Wiecie, czym spowodowany jest ten ból? Bo jest bardzo dużo Polaków, którzy mówią Panu Bogu: Panie Boże, ja Cię kocham, przychodzą do kościoła na Mszę Świętą i wchodząc do świątyni robią znak krzyża. Wiecie, jak go robią? Robią go tak. Tak, słuchaj. Kochani, w Polsce to jest powszechne, powiem więcej, to jest powszechne wśród Polaków. Za granicą również. Tam jest troszkę inna świadomość, ale powszechne wiele razy byłem i widziałem to na własne oczy. Kochani, dla mnie, dla wrażliwego kapłana na tym punkcie, to jest coś, powiem bardzo mocne słowo teraz, bardzo mocne, ale świadomie je robię. Dla mnie, dla wrażliwego kapłana, jeśli chodzi o tą sferę, to tak jakby ktoś, kiedy robi ten znak w ten sposób, tak jakby ktoś wziął krzyż ze ściany, położył go na ziemi i deptał po nim, mówiąc: Panie Boże, ja Cię kocham. To nie jest świadomość. Dla mnie to jest profanacja krzyża. Profanacja krzyża. I nieważne jest, z jakiego powodu ja to robię, bo najczęściej to jest zwykła, głupia bezmyślność i nieświadomość tego, co się w tym momencie dzieje. Ale kochani, my przychodzimy, wchodząc do świątyni, przychodzimy na najświętsze spotkanie, w którym człowiek na ziemi może uczestniczyć. Nasi bracia wschodni, prawosławni mówią, że w momencie, kiedy wchodzisz do świątyni na mszę świętą, to ty nie wchodzisz do świątyni. A wiecie, dokąd wchodzę? Do nieba. Oni mówią: wchodzisz do nieba. A wiecie, dlaczego wchodzisz do nieba? Bo tam, gdzie jest żywy i prawdziwy Bóg, a On najpełniej jest obecny tu, w świątyni, podczas mszy świętej, tam jest niebo i ty wchodzisz do nieba. I teraz jak można wchodzić do nieba i robić sobie coś takiego, nie? A tak robi większość ludzi. Tak robią ci, którzy już noi siamo smerci, 58 milioni di smerci, 4 abbiamo 5, ne sono file di e gli stati c'è, ci sono ricordati di GC, che poi sono arrivati a 100%. Quindi ci sono invece zawsze to dopowiadam, kiedy mówię w ten sposób. Są osoby, które mają chorą dłoń i nie mogą dotknąć czoła ani ramienia. Są takie osoby. Jest ich niestety też coraz więcej. A teraz, wiecie, czasami łatwo rozeznać, kto robi to, no to jest chory w taki sposób zakrzyża, a kto robi to w taki sposób, że nie myśli po prostu o tym, co robi. Nie wie, co zrobił w tym momencie. Mówię wam o tym również dlatego, żebyście te rekolekcje potraktowali również w taki sposób, żeby te poszczególne elementy już świętej dla was były takimi elementami ewangelizacyjnymi. Czyli dowiadujesz się jakichś treści, które być może są dla ciebie nowe i ty nie tylko stosujesz je wobec siebie, tylko również próbujesz pomagać innym. Delikatnie, subtelnie. Tak jakbyś opatrywał rany Jezusa. Tak jak pięknie mówią święci. Czyli jeśli zwracasz komuś uwagę, bo według ciebie, a może zwrócić uwagę tylko wtedy, kiedy masz 100% pewność, że ta osoba źle postępuje. Jeśli zwracasz tą uwagę drugiej osobie, to tylko wtedy, kiedy masz 100% pewność i robisz to tak, jakbyś opatrywał rany Jezusa. Z czułością. Żeby ta osoba zrozumiała, że robisz to dla jej dobra, a nie z pysznością. Bo ja wiem! Bo ja się dowiedziałam! Bo ja wszystko wiem! Bo mogę się pouczać i tak dalej. Niestety mamy czasami taką pokusę. Tak jakbyś opatrywał rany Jezusowi. I wtedy dopiero to odniesie smutek. I wtedy jest sens takiego postępowania. Bo nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś uczestniczyć w jakimś nabożeństwie prawosławnych. Ja akurat miałem tę łaskę, że posługiwałem w trzech parafiach, gdzie byli nasi bracia prawosławni. I przyznam się, między innymi we Wrocławiu, tam chodziłem często na ich nabożeństwo, bo tam jest na terenie naszej parafii, jest katedra prawosławna i no, takie miejsce jest niezwykłe, podobno na świecie jedyne, tak zwany kwadrat ekumeniczny. Czyli na terenie naszej paulińskiej parafii, w centrum miasta, jest katedra protestancka, katedra prawosławna, jest synagoga. I relacje między ludźmi z tych wyznań, z tych religii są wiecie, takie przyjacielskie. Autentycznie przyjacielskie, to jest też niespotykane. Jeśli teraz chodziłem na tych nabożeństwa, wiecie, zazdroszczył się przypatrywałem, jak oni robią znak krzyża. Wiecie, jak go robią. Prawosławny, jak robi znak krzyża, to splata przy palce. Dla uwielbienia Trójcy czy Najświętszej. Potem głęboko dotyka czoła, głęboko dotyka piersi, u nas to idzie w ten sposób najczęściej, a oni głęboko dotykają piersi, potem dotykają prawego ramienia, trochę inna kolejność niż u nas, ale teraz to nas nie interesuje, głęboko dotykają drugiego ramienia i skłaniają się. U prawosławnych nie ma czegoś takiego, jak pojedynczy znak krzyża. Oni zawsze, kiedy robią znak krzyża, robią go trzy razy dla uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. Czyli można tak po ludzku powiedzieć, że im trudniej wykonać znak krzyża, niż nam, bo robią go zawsze trzy razy. Mówię wam z ręką na sercu, kilkanaście lat posługiwałem w parafiach, gdzie byli prawosławni. Wiele razy uczestniczyłem, miałem kontakty z nimi, ale w swoim życiu ani razu nie spotkałem prawosławnego, który by robił coś takiego. Ani razu, być może są razy. Ja takiego nie spotkałem. Ostatnia zachęta, żeby już nie przedłużyć z tym znakiem krzyża, ostatnia zachęta. Jeśli przyjedziecie, czy przyjedziecie, nie wiem, czy mieszkacie, nie wiem, w domu publicznym albo w innych miejscach, przyjedziesz do mieszkania swojego i jeśli jest lustro, zrób ten znak krzyża z namaszczenia. Uświadamiając sobie, co on znaczy. A znaczy tego wiele, że nie jesteśmy w stanie tego znaku zgłębić. Bo na temat tego znaku, kochani, można robić, na temat krzyża, można robić rekolekcje, które tak jak te wasze różnice, te rekolekcje mają już 5-letnią tradycję. I nie wyczerpalibyśmy bogactwa tego znaku. Tak wiele treści się w nim kryje. Jeśli robisz ten znak krzyża, a zobaczcie, on również jest czyniony podczas różańca. Zrób go z namaszczeniem, świadomością tego, co on tak naprawdę znaczy. Kochani, kolejny element obrzędu wstępnych mszy świętej to jest pozdrowienie. Kapłan w Noszale ma kilka form tego pozdrowienia, ale taka najstarsza forma, najkrótsza, a można nawet powiedzieć najgłębsza, to jest forma Pan z Wami. Wszystkie formy pozdrowień, które są, a jest ich kilka, one są wzięte w całości z Biblii, również. co znaczy pan z wami? Kochani, pan z wami to przede wszystkim stwierdzenie, że pośród nas jest Bóg. Pan z wami. Jest tutaj Bóg. Pan, czyli Bóg. Kochani, pan z wami to jest stwierdzenie, że pośród nas jest Bóg, ale to jednocześnie zachęta do tego, żebyśmy my uświadomili sobie, że ten Pan Bóg w Mszy Świętej ma zagęszczoną jakby obecność. To jest zagęszczona obecność jak nigdzie na świecie obecności Pana Boga, bo ona jest w was. Ale jest również, zobaczcie, jest najgłębsza ze wszystkich na ziemi, w tym kawałku chleba po konsekracji. I oczywiście w imię, które zamienia się w krew Boga. Ona jest ta obecność Boga w Słowie. Kościół uczy, że wtedy, kiedy Ewangelia jest czytana, to sam Jezus Chrystus nam głosi to Słowo. I to jest drugi sposób obecności. Trzeci sposób obecności Jezusa to jest w kapłanie. No nie ma takiej możliwości, żeby msza święta sprawowana była bez kapłana. To jest niemożliwe. Ale w kapłanie jest bardzo obecny Jezus Chrystus. I to dla nas w kontekście na przykład różnych filmów, które są teraz puszczane i innych jeszcze dzieł, które się dokonują, to jest coraz trudniejsze, żeby zobaczyć w kapłanie w mszy świętej Jezusa. Bo my często czasami znamy przywary dużych księży. A teraz musi znowu zdobyć się na tą ufność wobec Pana Boga i to wszystko w kapłanie Jezusa. I czwarty sposób obecności to jest was. Was wszystkich jest Jezus obecny. I to są te cztery najgłębsze sposoby obecności Jezusa w mszy świętej. Ale kochani, kochani, na słowa wasze, czy na słowa kapłana, Pan z wami, jak wy odpowiadacie? I z duchem twoim. Co to znaczy i z duchem twoim? I z duchem twoim, to tak jakby wy byście powiedzieli, tak, w nas jest Bóg, ale w tobie, drogi kapłanie, jest jeszcze dodatkowo moc Ducha Świętego. To jest wasza, uczestników liturgii mszy świętej, pierwsza we mszy świętej modlitwa za kapłana. Wy jesteście zachęcani do tego, żeby modlić się za swoich kapłanów. Dlaczego? No z prostego powodu. Bo nastają czasy coraz częściej, gdzie wielu ludzi nie ma możliwości uczestniczyć w mszy świętej, sprawować jej. Dlaczego? No bo nie ma kapłanów. Bo nie ma kapłanów w Słowie. I coraz trudniej jest. I z pewnością może być tak, że będzie coraz trudniej. Coraz bardziej trudniej. Dlatego, kochani, Kościół zachęca was wszystkich, bo to byście modlili się za kapłanów. Chociażby tym stwierdzeniem i z duchem twoim. Tam jest ukryta ta zachęta. I to nie bardzo piękna tradycja w Polsce zmieniła się chyba kilkanaście lat temu, może nawet więcej, gdzie w bardzo wielu ludziach, w bardzo wielu parafiach są organizowane spontanicznie często wspólnoty. Grupy ludzi, którzy modlą się za kapłanów. Najpopularniejsza wspólnota, to pamiętasz nazwa? Świetnie. Większość z was wie, bo z pewnością wielu z was jest włączonych w markę etyki. Bardzo, bardzo na dzisiejsze czasy znakomita forma takiej odtrutki na to, czym nas zalewa świat, a jednocześnie takiej troski o to, żeby pamiętać ciągle o tym, że w kapłanie jest Jezus, ale że ten kapłan potrzebuje również naszej modlitwy. Dlaczego? No bo są tam jego bardziej kusi, zniechęca i walczy o niego, aniżeli o nas. Bo jeśli kapłan odejdzie z kapłaństwa, to często niestety pociąga za sobą bardzo wielu ludzi, którzy odchodzą od Boga, którzy mają wątpliwości bardzo poważne. Dlatego w waszym interesie jest to, żeby modlić się za kapłanów. Im świętszy będzie kapłan, tym wy będziecie mieli więcej korzyści właśnie z tego powodu. Dlatego tu jest między innymi ta zachęta do modlitwy za kapłanów. Kolejny element obrzędu wstępnych mszy świętej to jest akt żalu. Akt żalu. Znowu kapłan ma kilka form tego aktu żalu do wyboru, ale taka najstarsza forma aktu żalu i taka najgłębsza, można powiedzieć, to jest ta, kiedy ksiądz mówi w ten sposób: a teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania i zamilczenia. I to nie bardzo ważne jest to jedno słowo: zaniedbanie. Ja przyznam się, że kiedy w młodym wieku kapłańskim jakby przejąłem się tym słowem zaniedbanie, to przez jakieś kilka lat w konfesjonale, kiedy ktoś już wypowiedział wszystkie grzechy, wypowiedział, oczywiście kiedy nie znałem tej osoby, bo wtedy, kiedy prowadziłem kogoś na zasadzie całego spowiednictwa, to inna sytuacja, ale kiedy nie znałem kogoś, to zadawałem bardzo często takie pytanie: a powiedz mi, czy od ostatniej spowiedzi zaniedbałeś jakieś dobro wobec kogoś, które mogłeś uczynić, a nie uczyniłeś? nie wiem, jakie były odpowiedzi. Z ręką na sercu, żeby ktoś nie myślał, że przeczytałem to w książce, albo że dowiedziałem się od kogoś, tylko sam robiłem takie testy. Więc musiałem po jakimś czasie przerwać pytanie ludzi, znaczy zadawanie im takiego pytania, bo najczęstsze odpowiedzi było naprawdę zdecydowanie najwięcej, może nawet w granicach 90%, to były takie odpowiedzi: nie, proszę ojca, ja robię wszystko to, co powinienem robić. Człowieku, ty nie wiesz w ogóle, co mówisz. Ty nie wiesz, co mówisz, bo jak można by powiedzieć takie słowa, kiedy na przykład średnio, przeciętnie, każdy Polak, przeciętnie, siedzi 3, 4 albo 5 godzin przed telewizorem albo komputerem. Kiedy my zabijamy czas, który Pan Bóg nam daje do tego, żeby nauczyć się miłości. Więc nie będę mówił o innych rzeczach, bo nie ma czasu na to. Ale to jest, zobaczcie, my nałogowo oglądamy telewizję i te seriale, które nas ogłupiają, i nie mamy wyrzutu sumienia, że dostaliśmy czas w innym celu. I tego znowu uczy nas Msza Święta. I w tym momencie następuje chwila milczenia, tak jak powiedziałem. Niektórzy myślą, że ta chwila milczenia jest jakby z tego powodu, że ksiądz, nie wiem, zastanawia się, ile co dalej, zamyśli się i tak dalej. To milczenie jest przewidziane przez liturgię. Czyli teraz, w tym momencie, ja mam wewnętrznie w sercu coś zrobić. Właśnie to chodzi o tą wewnętrzną podstawę. Coś wewnętrznie mam zrobić. Co? Teraz powinienem uświadomić sobie, jestem grzesznikiem, nie mam robić rachunku sumienia, tylko mam uświadomić sobie, jestem grzesznikiem. I mocniej sobie uświadomię tę prawdę, jestem grzesznikiem, tym mówiąc tak bardzo skrótowo, więcej łaski Bożej zmieści się w moim sercu. Ale bardzo ważne jest to milczenie, bardzo ważne. Chwila milczenia, niepozorna, subtelna, ale chwila, od której bardzo wiele zależy. A później kapłan wypowiada słowa, czy zachęty takiej, my wszyscy wypowiadamy słowa, w których prosimy Maryję i świętych o to, żeby oni stawiali się za nami z powodu właśnie naszej grzeszności. I to jest bardzo ważny element, że my publicznie właśnie przyznajemy się do grzechów. Publicznie. Nie wyznajemy tych grzechów konkretnie, ale publicznie przyznajemy się do grzechów. To tak jakby Pan Bóg każdemu z nas powiedział w ten sposób: zobacz, zobacz, przez to, że publicznie przyznajesz się do grzechu, to tak jakbyś pokazywał, że twój grzech ma charakter jaki? Społeczny. Co to znaczy? To znaczy, że wtedy, kiedy ja popełniam grzech, jakiegokolwiek rodzaju on jest, myślą, słowem albo uczynkiem, to zawsze ten grzech najpierw rani Jezusa, potem rani moje serce, a potem rozlewa się na inne osoby, najpierw te, z którymi mieszkam, pracuję, kontaktuję się, na cały Kościół. Właśnie na tym polega charakter społeczny grzechu. Popełniam grzech, nawet najbardziej skryty, o którym nikt nie wie, ale on zawsze dotyka bardzo wielu osób. Oczywiście z dobrem, który czyni, jest bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Ale zobaczcie, tego uczy nas akt żalu. Dlatego ta świadomość grzechu, świadomość jest szalenie istotna. Ani do końca życia nie zapomnę takiego doświadczenia, które miałem w jednej parafii, nie powiem jakie, bo to nie jest najistotniejsze. Ale zastępowałem kapelana w szpitalu, który wyjechał wtedy na urlop. I było wezwanie do szpitala. Pamiętam taki moment, kiedy z sakramentami wchodzę do jednej sali, do pani, która prosiła o komunię świętą i namaszczenie, i w progu sali zatrzymuje mnie za rękaw taki starszy mężczyzna. Wszystko publicznie się dzieje, dlatego mam, że tak powiem, śmiałość, żeby o tym mówić. Zatrzymuje mnie za rękaw i mówi: proszę, chciałem się wyspowiadać. A ja mówię: idę do tej pani, jak ją namaszczę, jak użyję sakramentów, to przyjdę do pana i pana wyspowiadam. A on, mi zważając na to, co ja mówię, mówi dalej: ale ja nie mam żadnego grzechu. A kiedy pan był ostatni raz w spowiedzi? No ja udaję ślub. A kiedy pan brał ten ślub? No już będzie niedługo 50 lat. Wiecie, kochani, i kiedy ja, kiedy usłyszałem te słowa, wszystko dzieje się publicznie, to powiedziałem mu tak: wie pan, zrobimy może w ten sposób, że ja wyspowiadam tą panią, użyję sakramentów i pójdziemy razem do kościoła, który tu brzydko jest nasz kościół, Paulinów, i my tam pana postawimy na ołtarz i będziemy się modlić pana. Człowiek bez grzechu. I on zrozumiał oczywiście moją ironię i od razu zaczyna się usprawiedliwiać. A proszę księdza, ja pomagam mojemu proboszczowi w tym kościół, buduję i tam inne takie rzeczy. Zaczyna się usprawiedliwiać, ile dobra on robi dla kościoła. pani dlatego też świadomość grzechu dzisiaj coraz bardziej jest, znaczy brak świadomości grzechu coraz bardziej jest domeną tych czasów. Ludzie grzech nazywają na różne sposoby. Jest tych sposobów bardzo wiele. Nie chcą przyznać się do tego, że jesteśmy grzesznikami. A w liturgii my kilkanaście razy przywołujemy tą świadomość grzechu najmocniej właśnie w tym momencie. Dlatego msza święta znowu uczy nas tej bardzo podstawowej prawdy relacji wobec Pana Boga. W kontakcie z Panem Bogiem, w relacji wobec Niego, ja zawsze jestem grzesznikiem. Święty Jan nawet powie tak w swoim liście, że jeśli mówię, że nie mam grzechu, to co robię? Kłamie, oczywiście. Kłamie, bo to jest niemożliwe. Ja zawsze mam grzech wobec Boga. Ale znowu ta świadomość grzechu nie jest po to, żeby mnie dołować, niszczyć, zniechęcać, tylko ona jest po to, żebym ja prosił o miłosierdzie. Tak jak robię w twardzie żony. Proszę Boga o miłosierdzie. I kiedy doświadczam tego miłosierdzia, to Pan Bóg mi pokazuje moją wielkość. Że ja z Bogiem, w sensie z Bogiem, jestem większy niż anioł w niebie, kiedy jestem podczas mszy świętej. I to jest niezwykłość. Niezwykłość mszy świętej. Kiedy tu dzieją się tak wielkie rzeczy, i to również przez anioł żona. Kolejnym elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest hymn Chwała na wysokości Bogu. I to jest jeden z najstarszych hymnów i treści mszy świętej, które był w pierwszych tygodniach praktykowany. Ten hymn, kochani, tak naprawdę wtedy, kiedy jest praktykowany, on powinien zawsze być śpiewany. Bo natura tego hymnu to jest właśnie śpiew. To jest śpiew. Co się dzieje podczas tego hymnu? Bardzo wiele wspaniałych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, kochani, że podczas tego elementu mszy świętej, podczas tego hymnu, dochodzi, tak mówiąc, mistycznie bardzo do połączenia liturgii sprawowanej tu, w tej świątyni, w jakiejkolwiek innej świątyni, z liturgią sprawowaną w niebie. Aniołowie śpiewają Panu Bogu bezustannie to uwielbienie przez ten hymn również, a my dołączamy się tylko do tych pieśni anielskich. My się dołączamy do tych pieśni. Kiedy ktoś bardzo pięknie powiedział, że ten hymn to jest takie czyste uwielbienie Pana Boga. My w tym hymnie o nic Pana Boga nie prosimy. My cieszymy się z tego, że jest Bóg. Cieszymy się do tego doskonały sposób na to, żeby głębiej wejść w naturę mszy świętej. To jest ten, kiedy przychodzisz wcześniej na mszę świętą, wcześniej i na przykład masz w modlitewniku ten hymn i czytasz go sobie na sposób modlitewny, powoli, z rozważaniem, zdanie po zdanie. Kochani, czyste uwielbienie i dziękczynienie wobec Pana Boga, który tam występuje. Jest taką zachętą, dlatego zachęcam Was do tego, żebyście próbowali właśnie w ten sposób podchodzić do tego hymnu. Tak jakby zakochana w Bogu osoba, śpiewając ten hymn, mówiła Panu Bogu, że go kocha. Że go kocha. Ale brakuje tej osobie słów na wyrażenie tej miłości i powtarza podobne słowa. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wysławiamy Cię. Kochani, to jest coś niezwykłego, naprawdę. Korzystajcie z tego powiedzmy. I kochani, ostatni element obrzędu wstępnych mszy świętej to jest modlitwa, która nazywa się kolekta. Ta modlitwa jest najważniejszym elementem właśnie tej części mszy świętej, nazywanej obrzędami wstępnymi mszy świętej. Ona składa się z kilku części. Pierwsza część to jest wezwanie do modlitwy. Módlmy się. I w tym momencie znowu następuje milczenie. Przewidziane przez liturgię. Czyli ta akcja liturgiczna przenosi się z ołtarza na płaszczyznę mojego serca. Ja teraz coś mam zrobić wewnętrznie. W środku co? Teraz powinienem wzbudzić w sercu intencję, z jaką albo z jakimi przyszedłem na mszę świętą. I bardzo ważne jest, żeby te intencje były proporcjonalne do tego wydarzenia, w którym uczestniczysz, czyli do mszy świętej. My niestety mamy taką skłonność, która polega na tym, że wtedy, kiedy prosimy Pana Boga o coś, to najczęściej prosimy niestety o zdrowie. Najczęściej. Ono jest bardzo ważne. Ale ono nie jest najważniejsze. Widać, kochani, to na przykład w takich sytuacjach, kiedy przychodzimy do kogoś na przykład na imieniny, na urodziny, na święta, na jubileusze i składamy komuś życzenia. I mówimy tam jakieś słowa, różne słowa i na końcu bardzo, bardzo wielu ludzi ma taki zwyczaj, że mówi i życzę Tobie zdrowia, bo zdrowie jest jakie? Kochani, to ucho wystawiam od 8 lat we wszystkich zakątkach Polski i świata, że tak powiem. I wszędzie ludzie wiedzą, jak odpowiedzieć. powiem bardzo mocne słowa, bardzo mocne teraz. Jeśli ktoś jest przekonany, że zdrowie jest najważniejsze, to on ma pogańskie serce. Pogańskie serce. Zdrowie jest darem i talentem, który Pan Bóg ci daje. I masz ten talent rozwijać, troszczyć się. Dlaczego? No bo w zdrowym ciele wszyscy to znamy. I rzeczywiście tak jest. Masz się troszczyć o zdrowie, ale z umiarem. Bo ono nie jest najważniejsze. Są ważniejsze rzeczy. Jakie? No wymienimy, no zbawienie i zdrowie. Wiara, co jeszcze? Błogosławieństwo Boże. Więc właśnie możemy w nieskończoność wypowiadać treści mówiące o tym, co jest ważniejsze od zdrowia. Zdrowie jest bardzo ważne, ale czasami brak zdrowia może się okazać czym? Błogosławieństwem. Ja na przykład znalazłem się w zakonie, wiecie, w 82 roku, kiedy miałem 21 wtedy i spotkałem jako młodzieniec w szkole średniej, spotkałem człowieka, który pasjonował się polityką, wtedy akurat była Solidarność. I on pasjonował się polityką. I poszedłem do niego, bo on był niesamowitym pasjonatem polityki współczesnej, tej, która się rozgrywała w Polsce, ale przy okazji był obłożnie chory. Leżał od 3 lat w łóżku. Chory na bardzo poważną chorobę. I wyobraźcie sobie, że podczas tej choroby ten człowiek, który był agnostykiem. Agnostyk to taki człowiek, który wie, że Pan Bóg jest, ale z tego powodu, że Pan Bóg nie interesuje się człowiekiem, to ja, agnostyk, też nie będę się interesował Panem Bogiem w ogóle. Tak wysoko mi się w ogóle Pana Boga nie było. On był takim młodym agnostykiem. I w trakcie choroby ktoś przyniósł mu jedną książkę, drugą książkę, trzątą książkę i wiecie, tak jak wielcy, czasami mistycy. Przeczytał jedną książkę, drugą książkę i zaczęło się nawrócenie. I zaczęło się takie nawrócenie. Myślę, że pamiętam, jak spotkałem tego człowieka, to po tych sprawach politycznych, po politycznych sprawach zaczęliśmy rozmawiać. To nie była rozmowa, to był monolog o Panu Bogu. I wiecie, tylko opowiadał o Panu Bogu, że ja tego nie zapomnę do końca życia. Do końca życia w słowie. Zakochałem się w Panu Bogu pierwszy raz w życiu, kiedy spotkałem tego człowieka, 25-latka, który przeżył nawrócenie i zakochał się w Panu Bogu. I wtedy zrodziło się w moim sercu powołanie. Właśnie w tym momencie, po spotkaniu z człowiekiem, który zakochał się w Panu Bogu. I on kiedy wyzdrowiał, wiecie to, i raz mówił publicznie, że dla niego największym błogosławieństwem w życiu, co było? Choroba. Dlatego nie wierzę, że Pan ma plany. To, czego nie potrafisz zmienić, zostaw. Zostaw, bo Bóg być może więcej chce dokonać w twojej chorobie, aniżeli wtedy, kiedy byłbyś zdrowy. I tego uczy nas Pismo Święte. Najważniejsze to jest to, żebyś prosił Pana Boga o to, żebyś go kochał. Żeby On był najważniejszy w twoim życiu. Żebyś troszczył się o zbawienie. Żebyś troszczył się o innych ludzi. Żeby serce cię bolało wtedy, kiedy inny człowiek grzeszy publicznie, a ty być może cieszysz się z tego powodu. Zobaczcie, ilu ludzi takich jest. Serce ma cię boleć wtedy, kiedy widzisz grzeszącego człowieka. Bo wtedy, kiedy boli ci serce, to co zrobisz? Zatroszczysz się tego człowieka. Będziesz zawierzał Marii. Oddawał Panu Bogu. Będziesz młodym za niego. I do tego zachęca się Psza Święta. Kochani, kapłan, wracamy do tej modlitwy, która nazywa się kolektą. Kapłan zbiera duchowo wszystkie te nasze intencje, które wzbudziliśmy w sercu, jako nasz pośrednik przedstawia je Panu Bogu. Co to znaczy? Zobaczcie, to znaczy, że prywatnie możesz się modlić do Pana Boga bezpośrednio. Prywatnie. Mało tego, są takie momenty w Mszy Świętej, kiedy ty również bezpośrednio możesz nawiązać kontakt z Panem Bogiem. Ale są takie momenty w Mszy Świętej, że ty potrzebujesz pośrednika. I tym pośrednikiem, jakby drugim Chrystusem, jest kapłan. On teraz ma większą jakby moc w sobie, żeby te twoje modlitwy były rzeczywiście przez Pana Boga wysłuchane. I to jest kapłan. I kończę to słowo. Zapraszam Was na tą katechezę następną, jutro na Mszy Świętej o godzinie 9:00. Będzie ciąg dalszy, czyli będzie liturgia słowa, a potem kolejne elementy przy święty, aż do zesłania, które jeszcze w taki sposób dotknęliśmy tym jednym słowem, jako no, idźcie. Będziemy sobie mówić w sobotę, bo ja więcej jeszcze o tym idźcie, co to znaczy, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam Was jeszcze do tego, żebyście modlili się o to, żeby Duch Święty w nas wszystkich tak mocno działał, tak mocno, żeby rozkochał nas w tym, co najświętsze na ziemi. Żeby On pomógł Wam, każdemu z Was, nawet jeśli ktoś doświadcza tego, że jest zakochany w Mszy Świętej, to wiedz, że w tej rzeczywistości miłości nigdy nie możesz powiedzieć, że kochasz już tak, że nie możesz bardziej, zawsze można bardziej. Dlatego proszę Pana Boga o to, żebyś bardziej jeszcze i głębiej rozkochał się w Eucharystii. Dlaczego? Bo wtedy będziesz lepiej modlił się na różnicę. Niech Maryja zaprasza nam tę łaskę, a szczególnie również dzisiejszy patron święty Franciszek, który Bogu dał siebie w całości, a potem Pan Bóg przez Jego przemówił do całego świata w taki sposób, że tak po ludzku uratował ten świat. Dzisiaj Bóg chce Tobie powiedzieć, że przez Ciebie też chce ratować świat. Najpierw tą Twoją rodzinę, tam gdzie jesteś, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, a potem następnych może zrobić więcej przez Ciebie, niż Ci się wydaje. Jeśli Ty więcej niż do tej pory